osiągnął to, co nie mógł osiągnąć wcześniej, że miał doświadczenie duchowe i wyzdrowiał z alkoholizmu. Co zdawało się dowodzić, że jeden alkoholik mógł wpłynąć na drugiego, jak żaden niealkoholik nie mógł. Opowiadając naszą historię nowej osobie, możemy wpłynąć na nią bardziej niż jakikolwiek niealkoholik, ponieważ pojawia się natychmiastowa identyfikacja, związana z alergią fizyczną, z obsesją umysłu i z naszym sposobem myślenia oraz naszymi uczynkami. Wskazywało również, że ciężka praca jednego alkoholika z drugim była kluczowa, aby całkowicie wyzdrowieć. Pamiętasz, jak Bill właśnie miał się upić, ale tak naprawdę nie poszedł zobaczyć się z doktorem Bobem, aby go otrzeźwić. Poszedł do niego, aby nie pozwolić pić Billowi Wilsonowi. To dowodzi, że współpraca z innym alkoholikiem także ma pozwala wrócić do zdrowia. I nagle jedna z zasad grupy oskarskiej głosi, że musimy oddać, aby zachować. Dlatego postanowili, że musimy znaleźć sobie kolejnego alkoholika do rozmowy. Doktor Bob zadzwonił do szpitala miejskiego w Akron, gdzie wtedy pracował. Porozmawiał z siostrą przełożoną i zapytał, czy obecny jest tam jakiś alkoholik, z którym możemy porozmawiać. Powiedział, że uważamy, iż znaleźliśmy sposób, aby pomóc mu przezwyciężyć alkoholizm. Ona odparła, że pewnie mamy tu zatwardziałego alkoholika. Właśnie podbił mu oboje oczu jednej z pielęgniarek. Musiałyśmy przywiązać go do łóżka. Wtedy doktor Bob powiedział, żeby przyniosły go do osobnego pokoju. Zjawimy się u niego z rana, a ona na to. To dobrze. I przy okazji, czy próbował pan tego na sobie? To też następnego ranka poszli odwiedzić tego gościa. Nazywał się Bill Dobson, a zdjęcie człowieka na łóżku można zobaczyć w salach AA na całym świecie. Tak więc Bill i Bob usiedli, porozmawiali z Billem Dobsonem. Jednak nie rozmawiali z nim o jego piciu. Rozmawiali z nim o swoim piciu. I dzięki podzieleniu się swoimi historiami z Billem Dobsonem od razu spostrzegł, na czym polegał jego problem. Widzicie, do tej pory nie wiedział o alergii i obsesji umysłu. Mógł pogodzić się z faktem, że był całkowicie bezsilny wobec alkoholu i że potrzebuje pomocy siły większej od niego, aby wyzdrowieć. Zaczęli rozmawiać z nim o potrzebie doświadczenia duchowego. Jak odkryli, że jest to potrzebne w ich życiu, aby wyzdrowieć. Opowiedzieli mu o tym, jak zastosowali program działania i o jego wynikach. Dwa dni później Bill Dobson powiedział do żony, aby wyjęła jego ubrania z szafy, bo wraca do domu. Wstał, ubrał się, wrócił do domu i zaczął stosować program działania. I patrzcie, doświadczył znamienitych duchowych doznań i wyszedł z alkoholizmu. To jest ich trzech. W lecie 1935 roku w Akron we trójkę poznali problem, jego rozwiązanie. W trójkę zastosowali program działania, doświadczyli duchowego doznania i wyleczyli się z alkoholizmu. Praca w Akron trwała przez całe lata 1935 roku. Wiele było porażek, lecz czasem zdarzył się podnoszący na duchu sukces. Więc zawsze honorujemy Billa i Boba i pierwszych stu, co im się należy. Jednak jeśli wrócimy do 1935 roku, to możemy stwierdzić, że tak naprawdę ci goście nie mieli zbyt dużego pojęcia o tym, co robili. Znaleźli tylko kilka prostych rozwiązań, które w ich wypadku podziałały i wypróbowali je na wielu osobach tego lata. Jeśli zadziałały, zachowywali je, a jeśli nie spełniały swojego przeznaczenia, odrzucali je. Tego lata ucząc się poprzez pracę z ludźmi, wiem, że ulubioną rzeczą doktora Boba było wlewanie w nich soku z kiszonej kapusty, pomieszanego z miodem. Wiedział, że w soku z kiszonej kapusty jest wiele witamin, które pomogą ciału. Miód naturalnie był źródłem energii. Była to jedyna z wielu wypróbowanych rzeczy. Od czasu do czasu ktoś kapnął w kalendarz. Prawie widzę Billa, który zwraca się do Boba i mówi: o kurcze, nie róbmy tego więcej. Myślę, że powinniśmy wyrazić uznania dla tych, którym nie udało się tego lata. Prawdopodobnie więcej nauczyli się ze swoich porażek niż sukcesów. Gdy Broker wrócił do Nowego Jorku jesienią 1935 roku, została utworzona pierwsza grupa A, chociaż nikt wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy. Znacie tę grupkę alkoholików, którzy uczestniczyli w grupie oksfordzkiej. Wiecie, że mieli problemy z nią, ponieważ grupa oksfordzka miała 4 absoluty. Alkoholicy ci mieli problem z byciem absolutnie kimkolwiek. Jak dobrze wiemy, nie potrafili niczego praktykować i zdawało się, że ci alkoholicy lubili odstawać w jakimś rogu, popijać kawę i palić papierosy, opowiadając historię, ale niekoniecznie obcować z innymi członkami spotkań grupy oksfordzkiej. Dlatego zaczęto mówić na nich pijana brygada z grupy oksfordzkiej. To właśnie lubili. Odseparować się od normalnych członków grupy oksfordzkiej. Niedługo w Nowym Jorku zaczęła kształtować się druga mała grupa. Kiedy Bill wrócił do Nowego Jorku, zaczął stosować to, czego nauczył się w Akron. Zamiast mówić o duchowości, nowym osobom opowiadał o konkretnych cechach choroby, dzięki czemu zyskał ich uwagę. Niektórzy z nich zareagowali i tak utworzyła się kolejna mała grupa w Nowym Jorku. Oprócz tego było wielu alkoholików porozsiewanych po innych miastach, którzy podchwycili podstawowy pomysł Akron Nowego Jorku i próbowali zakładać własne grupy A. Do końca 1937 roku tak wielu alkoholików miało ze sobą znaczny okres czasu trzeźwości, że członkowie przekonali się, iż nastało światło w ciemnym świecie alkoholizmu. W lecie 1937 roku Bill wrócił do Akron znów przedsięwzięciem biznesowym i postanowił odwiedzić doktora Boba i sprawdzić, jak się sprawy mają w mieście. Usiedli w kuchni doktora Boba i policzyli osoby, które według ich wiedzy pozostawały trzeźwe. Na podstawie 3 nieznacznych informacji i tak obliczyli, że takich osób jest około 40. Uważam, że wtedy po raz pierwszy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że może naprawdę znaleźli sposób na ten fenomen zwany alkoholizmem. Jeśli znaleźliśmy odpowiedź, musimy natychmiast przedstawić ją jak największej liczbie alkoholików. Tak więc powstało pytanie, jak najlepiej to zrobić i zapewne było to początek świadomości grupowej. Ponieważ Bill i Bob nie chcieli podejmować decyzji sami, to było zbyt ważne. Zwołali więc w Akron spotkanie grupy oksfordzkiej. I tego wieczoru na tym spotkaniu znalazło się 18 osób. Niektórzy alkoholicy, niektórzy nie, a tematem rozmowy było zagadnienie, jak najlepiej przekazać to przesłanie wyzdrowienia do jak największej liczby osób. Tego wieczoru postanowili zrobić 3 rzeczy. Pierwsza. W tamtym okresie rzadko zdarzało się przyjąć alkoholika do szpitala na detoksytację. Każdy lekarz, który go tam skierował, musiał kłamać na temat jego stanu. Alkoholizm był niezwykle popularny w latach 30. XX wieku. To na pewno dlatego zdecydowali, a pamiętajcie, że to okres kryzysu w 1932 roku. Nikt nie miał grosza przy duszy, a oni zdecydowali, że muszą zbudować sieć szpitali na terenie całych Stanów Zjednoczonych, w których każdy alkoholik w razie potrzeby będzie mógł poddać się detoksytacji. Zapewne dr Bab miał być lekarzem przełożonym. Czuli, że to niewielkie przesłanie o wyzdrowieniu jest tak istotne, że nie każdemu można było powiedzieć jego roznoszenie. Dlatego postanowili, że muszą zatrudnić grupę osobników, wyszkolić ich i rozproszyć ich po całych Stanach Zjednoczonych jako misjonarzy niosących przesłanie o zdrowieniu. Zapewne Bill Wilson miał być również głównym misjonarzem. Trzecie, a potem powiedzieli, że wiadomo, że grupa oksfordzka ma na swoim koncie wiele książek o duchowości w aspekcie naturalnym i są one bardzo popularne. W latach 30. wiele czytano, jeszcze zanim pojawiła się telewizja. Naprawdę, był czas, kiedy nie było telewizji, uwierzcie. I poczuli, że mogą napisać książkę o alkoholizmie, czym jest i rozwiązaniu go oraz jak je osiągnąć. Pierwszą na świecie kompleksową książkę na temat alkoholizmu. Na pewno stałaby się największym bestsellerem, a oni środki z jej sprzedaży mogliby przeznaczyć na budowę szpitali i szkolenie misjonarzy. To jeden z powodów powstania książki. Jednak ja uważam, że głównym powodem powstania książki było to, że uważali, niosąc to przesłanie jeden do drugiego, że już zaczynała się zmieniać. A wiecie, jacy są ludzie, gdy usłyszą coś dobrego, lubią to powtarzać, ale też dodajemy coś od siebie. Następna osoba doda coś jeszcze, jeszcze i jeszcze trochę. Więc po pewnym czasie wiadomość nie przypomina już pierwotnej wersji. I powiedzieli, że te trzy informacje na temat problemu, jego rozwiązania i programu działania muszą spisać tak, aby już nie zmieniły postaci, żeby już ich nie zniekształcać i żeby każdy alkoholik, gdziekolwiek by nie był, w przyszłości miał dostęp do jednej i tej samej informacji całkiem czystej. Tej nocy podjęli decyzję o napisaniu Wielkiej Księgi. Anonimowi alkoholicy, dzięki Bogu, tylko jedna z tych trzech rzeczy, które postanowili zrobić, spełniła się tej nocy. Nie udało im się zbudować szpitali, ponieważ na początku książka nie przynosiła wiele pieniędzy. Nie mogli zatrudnić i wyszkolić misjonarzy, ale napisali książkę. Ta determinacja zaowocowała wiosną 1939 roku. Publikacja tego tomu. Członkostwo wzrosło wtedy do około 100 mężczyzn i kobiet. Po napisaniu książki usiedli pewnego wieczoru na spotkaniu i próbowali wymyśleć, jak ją nazwać. Potrzebowali tytułu dla książki. Wtedy ktoś rzucił: nazwijmy ją Drogą Wyjścia. To całkiem dobra nazwa dla książki. Później poszperali trochę i stwierdzili, że istnieje 10 lub 12 książek o tym tytule. Dlatego odrzucili ten pomysł. Ktoś inny sugerował: nazwijmy ją Nadchodzi Świt. To całkiem dobry tytuł dla książki. Przez jakiś czas zastanawiali się nad tą propozycją, bawili się nią, ale w końcu postanowili ją odrzucić. Ktoś napowiedział: nazwijmy ją 100 mężczyzn. To naprawdę dobry tytuł dla książki. Do grupy dołączyła kobieta, a nie mogli ją nazwać 100 mężczyzn i kobieta. Dlatego odrzucili ten pomysł. Bill zaproponował: nazwijmy ją Ruch Billa W. Zostawili się nad tym przez 5 minut, ale odrzucili i ten pomysł. Pewnego wieczoru ktoś stwierdził, że jesteśmy alkoholikami i chcemy pozostać anonimowi, więc może nazwijmy ją Alkoholicy Anonimowi lub Anonimowi Alkoholicy. I ta nazwa się przyjęła. Tak też nazwali książkę Anonimowi Alkoholicy i pierwszymi anonimowymi alkoholikami, jakich obaczył świat, była książka pod tytułem Anonimowi Alkoholicy. Tutaj napisane jest: to początkujące stowarzyszenie, pijana brygada z grupy oksfordzkiej, wcześniej bezimienne, teraz wzięło swoją nazwę pod własną z tej książki. To też mamy dwie nazwy: Anonimowi Alkoholicy. Mamy książkę zatytułowaną Anonimowi Alkoholicy i stowarzyszenie pod nazwą Anonimowi Alkoholicy. 2A. I wciąż tak jest. Sądzę, że jest to ważna kwestia, warta przemyślenia. To bezimienna grupa ludzi była znana jako pijana brygada z grupy oksfordzkiej. Napisała książkę, zamieściwszy w niej program wyzdrowienia, i zatytułowali ją Anonimowi Alkoholicy. Po wydaniu książki postanowili, że nazwą siebie Anonimowi Alkoholicy. W roku 1939 program w książce Anonimowych Alkoholików, program w Towarzyszeniu Anonimowych Alkoholików był dokładnie taki sam. Wtedy książka została rozpowszechniona po całych Stanach Zjednoczonych i pierwszy człowiek dostał jej kopię w Kalifornii. Przeczytał ją, przestudiował, zrobił, co było w niej napisane, i wyzdrowiał. Założył grupę pod nazwą Anonimowi Alkoholicy. Pierwszy człowiek w Arkansas dostał kopię tej książki. Przeczytał ją, przestudiował, zrobił, co było w niej napisane, i wyzdrowiał. Założył grupę pod nazwą Anonimowi Alkoholicy. Stowarzyszenie zaczęło się rozrastać dzięki książce Anonimowi Alkoholików. Jak stowarzyszenie zaczęło się rozrastać i stawało się coraz większe i większe, członkowie zaczęli dostrzegać coś, czego pierwsze 100 nie miało. Zaczęli dostrzegać wielką siłę wspólnoty ludzi, którzy umknęli przed wspólnym problemem. Pierwszych 100 tego nie doświadczyło. To było tylko pierwszych 100 ludzi, kropka. Jednak ludzie we wspólnocie, gdy rosła i stawała się coraz większa, zaczęli odczuwać siłę wspólnoty i zaczęli kwestionować surowość programu zawartego w książce. Zapytali, czy to znaczy, że musimy oddać całą wolę i życie opiece Boga, jak go pojmujemy? A może oddać mu problem picia, a resztę zachować? Czy to znaczy, że musimy dzielić się całą historią naszego życia z drugim człowiekiem? Kurczę, Bóg już ją zna, my ją znamy. Po co mówić jeszcze komuś? Zaczęli pytać, czy to znaczy, że musimy powierzyć Bogu pozbyć się wszystkich naszych wad charakteru? Zabraknie nam osobowości, jak to zrobimy? Zaczęli pytać, Czy to znaczy, że musimy zadośćuczynić wszystkim tym, których skrzywdziliśmy? I stwierdzili, że może wcale nie muszą robić tego wszystkiego w takich szczegółach. Może możemy wybrać sobie część, a resztę ominąć. Możemy zastosować styl dowolny, wybrać sobie to, co chcemy, a to, czego nie chcemy pominąć. I właśnie mniej więcej wtedy nadszedł czas otwierania ośrodków odwykowych. Proszę, nie zrozumcie mnie źle. Nie mam nic przeciwko ośrodkom odwykowym, służąc zbożnemu celowi. Ale w ośrodkach odwykowych ludzie słyszą inne słowa i inne języki. Zaczynają chodzić na terapię grupową. Siadają naokoło stołu i rozmawiają o swoich problemach. Zaczynają rozwijać takie pojęcia jak rodzina dysfunkcyjna. Zaczynają używać takich słów jak zależność chemiczna. I zaczynają mówić o innych znaczących osobach. Dyskutują o znacznych związkach i dysfunkcyjnym współżyciu. Mówią o tamtym i siamtym. Ponieważ program w ośrodku odwykowym różni się od programów w książce anonimowych alkoholików. Naturalna kolej rzeczy. Osoby ze ośrodków odwykowych zaczęły przychodzić na spotkania i chciały rozmawiać o tym, czego się nauczyli w innych miejscach. I powoli, bardzo powoli, program we wspólnocie zaczął się zmieniać. I z biegiem czasu zmienił się coraz bardziej. I zaczynają mówić o innych ważnych osobach. Dyskutują o znaczących związkach i dysfunkcyjnym współżyciu. Mówią o tamtym i siamtym. Ponieważ program w ośrodku odwykowym różni się od programu w książce anonimowych alkoholików, naturalną koleją rzeczy osób z ośrodków odwykowych zaczęli przychodzić na spotkania AA i chcieli rozmawiać o tym, czego nauczyli się w innych miejscach. I powoli, bardzo powoli, program we wspólnocie zaczął się zmieniać. Z biegiem czasu zmieniał się coraz bardziej i dzisiaj, gdy idzie się na spotkanie AA, jeśli nie przeczyta się preambuły przed spotkaniem, nie wie się, jakiego rodzaju to spotkanie, ponieważ uczestnicy mówią o wszystkim oprócz alkoholizmu i wyjścia z niego. My nazywamy takim spotkanie spotkaniem depresji grupowej. Idzie się na nie w dobrym nastroju. W połowie ma się poczucie, że właściwie można strzelić sobie w łeb i już nie warto dłużej żyć. Tak więc w ten weekend nie będziemy rozmawiać o obecnym programie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Porozmawiamy o programie książki Anonimowi Alkoholicy. O tym, z którego korzystało pierwszych 100 osób i które nigdy nie uległ zmianie. Część trzecia tłumaczenia już wkrótce. Znajdziecie ją na stronie www.przyjacielebilla.pl. Również znajdziecie tam więcej informacji na temat alkoholizmu, a przede wszystkim zdrowieniu. Także jeżeli macie jakiekolwiek sugestie co do mojego tłumaczenia, bardzo proszę o przesyłanie maili na sklep, a oni przekierują maile do mnie na mój prywatny. Lub jeżeli macie pytania na temat kroków czy sponsorowania, chętnie służę pomocą i odpowiem, jeżeli będę tylko potrafił. Dziękuję bardzo. Życzę pogody ducha i dużo zdrowia. Bye bye.